Ewangelii Marka i otwórzcie proszę wasze Biblię na 4 rozdziale Ewangelii Marka. Otwórzcie wasze Biblię, otwórzcie wasze komórki, wszędzie tam, gdzie macie przy sobie Boże Słowo. I jest to jedna z dwóch sekcji takiego bezpośredniego nauczania Pana Jezusa, którą Marek umieścił w swojej narracji i w porównaniu do pozostałych ewangelistów poświęca właściwie relatywnie mało uwagi właśnie takiemu bezpośredniemu nauczaniu. Wyjątkiem są pewne dwa rozdziały, czy dwie sekcje. Nasz dzisiejszy 4 rozdział i połowa rozdziału 12 oraz połowa rozdziału 13, które odchodzą od takiego typowego formatu narracyjnego, charakterystycznego dla Marka. I oczywiście oprócz tych dwóch sekcji, oprócz tych dwóch miejsc, gdzie właśnie znajdujemy te bezpośrednie nauczanie Pana Jezusa, są jeszcze oczywiście pojedyncze fragmenty wplecione w kontekst całości. O, super, dzięki bardzo. Ale w porównaniu z pozostałymi Ewangeliami jest tego naprawdę bardzo niewiele. I mieliśmy okazję już przekonać się o tym, że Marek jest bardzo wytrawnym pisarzem i jak starannie zaplanował swoją Ewangelię o życiu i służbie Pana Jezusa. I jeżeli umieścił jakiś konkretny fragment bezpośredniego nauczania Pana Jezusa w tym konkretnym miejscu, to znaczy, że ma w tym jakiś konkretny cel. No i właśnie mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie odkryjemy jaki. Także zobaczymy, czy ten pilot działa. Działa, tak. Także to jest 4 rozdział Ewangelii Marka od wersetu do 1 do 20. I przypowieść o siewcy lub podobieństwo o glebach. Myślę, że większość z nas bardzo dobrze zna ten fragment i to właśnie pod takimi tytułami, ale pamiętajmy, że te nagłówki, które są tylko sugestiami, dodatkami autora przekładu i niestety czasami potrafią nas trochę zbić z toru, jakoś ukierunkować nasz tok myślenia bądź nawet wprowadzić nas w błąd w rozumieniu całości fragmentu. Czasami również się tak zdarza. I dodatkowo ta taka domniemana znajomość fragmentu, czyli to, że ten fragment jest bardzo dobrze znany, może sprawić czy spowodować, że zamkniemy nasze serce na głos Ducha Świętego, czy to, co chce nam powiedzieć i przekazać nam właśnie w tym konkretnym tekście, bo przecież doskonale wiemy, co to za fragment i o czym jest, prawda? Ale dłużej już nie przeciągając, przeczytajmy proszę zatem dzisiejszy fragment, 4 rozdział Ewangelii Marka, 1 do 20. Widać coś? Coś widać. Jezus ponownie zaczął nauczać nad jeziorem. Skupił się wokół niego tak nieprzebrany tłum, że musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco od brzegu. Nawiasem mówiąc, w 3 rozdziale, jak sobie przeczytacie, to Pan Jezus kazał swoim uczniom trzymać tę łódź w pogotowiu na wypadek, gdyby nie dało się powstrzymać ludzi. Właściwie w 4 rozdziale widzimy, że prawdopodobnie nie dało się powstrzymać tych ludzi, bo musiał wsiąść do łodzi i odpłynąć nieco dalej. Wszyscy zgromadzeni stali natomiast na lądzie. Wtedy korzystając z przykładów czy też z przypowieści, uczył ich o wielu rzeczach. Kierował do nich takie słowa. Posłuchajcie uważnie. Pewien siewca wyszedł obsiać pole. Gdy siał, jedno ziarno padło na pobocze, wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. Inne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło na cierniste zarośla. Te wyrosły i zadusiły je tak, że nie wydało plonu. Inne wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I podkreślił, kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. Potem już na osobności ci, którzy wraz z 12 byli wokół niego, zaczęli go pytać o znaczenie tych przykładów. I powiedział im, wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tamtym natomiast ludziom spoza waszego kręgu na wszystko podaje się przykład, aby patrząc widzieli, lecz nie zobaczyli i słuchając słyszeli, lecz nie kojarzyli, żeby się czasem nie nawrócili i nie doznali przebaczenia. Nie rozumiecie tego przykładu? Zapytał. Jak zatem zrozumiecie wszystkie inne? Siewca to ktoś, kto rozsiewa słowo. Ludzie, podobni do ziarna przy drodze, to ci, do których przychodzi szatan i natychmiast wybiera to, co właśnie zostało w nich zasiane. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko, chętnie je przyjmują. Ale brak im korzenia są niestali, gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania, szybko się odwracają. Ludzie podobni do ziarna pośród cierni to ci, którzy usłyszeli słowo, lecz troski tego wieku, zwodnicze uroki bogactwa i pożądanie innych spraw wkraczają i zagłuszają słowo. Także nie wydaje ono plonu. Natomiast, Natomiast ludzie przypominający urodzajną ziemię, to ci, którzy słuchają słowa, są mu posłuszni i wydają plon. Jedni 30-krotny, drudzy 60-krotny, a jeszcze inni 100-krotny. I by zrozumieć sens tej przypowieści, musimy poznać kontekst, w jakim Pan Jezus opowiada ją. I to kontekst taki wielowątkowy. I przede wszystkim powinniśmy uświadomić sobie, że w tamtym czasie w Izraelu, o ile można tak powiedzieć, panowały takie iście mesjańskie nastroje. I co mam na myśli, mówiąc w ten sposób? I zobaczcie, gdy czytamy sobie Ewangelię i pomijając te wszystkie rzeczy, które się działy przy narodzinach Pana Jezusa, czyli anioły, pasterze i tak dalej, to widzimy, że zaczęły spełniać się proroctwa ze Starego Testamentu. Niektórzy ludzie zaczęli mieć wizję, jak na przykład taki Symeon, któremu Duch Święty powiedział i objawił, że nie zazna śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa, dopóki nie zobaczy Zbawiciela. Pojawił się też prorok, Jan Chrzciciel, który chrzcił i wzywał do opamiętania. I jak czytamy w Ewangelii Łukasza, ludzie schodzili się do niego z całej Judei, Jerozolimy, żeby się dać ochrzcić i zastanawiali się, czy on przypadkiem nie jest Chrystusem. Ale sam Jan publicznie właśnie oznajmił, że nie jest, że idzie za nim ten, któremu on nawet nie jest godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. I generalnie ludzie widzą i wierzą, że coś się dzieje, że coś jest w powietrzu, że ten wyczekiwany Mesjasz jest już blisko. I kiedy na scenie właśnie pojawia się Pan Jezus, gdy powołuje pierwszych uczniów, zaczyna chodzić po synagogach i nauczać z autorytetem, z mocą, którego nikt nigdy wcześniej nie widział. Zaczyna wyganiać demony, uzdrawiać ludzi i ludzie się dziwią. Kim jest ten nauczyciel? Kim jest ten człowiek, który się pojawił? Być może to jest Mesjasz, na którego czekamy. Ale jednocześnie z tym wszystkim, co się dzieje, a dzieją się właśnie cudowne, niesamowite rzeczy, Pan Jezus uzdrawia, sprawia, że ludzie zaczynają, którzy nie chodzili, byli sparaliżowani, zaczynają chodzić. Pojawia się też pewne nieporozumienie właśnie z powodu takiej kontrowersji samego Pana Jezusa oraz Jego nauczania. Narasta konflikt pomiędzy przywódcami religijnymi, którzy oskarżają go o różne rzeczy. Oskarżają go o bluźnierstwo, oskarżają go o łamanie szabatu i wiele innych, aż w końcu postanawiają go zabić. Bo uzdrowił człowieka właśnie w sabat. Wyświadczył dobro w sabat. I też nie potrafiąc wyjaśnić w żaden taki inny sposób poza tym, żeby przyznać, że rzeczywiście jest Bogiem, tych wszystkich ponadnaturalnych rzeczy, których dokonał Pan Jezus, oskarżają go o to, że dokonuje ich w mocy diabła czy w mocy księcia demonów i podżegają również ludzi w tę stronę. I to właśnie nieporozumienie pogłębia się, bo to wszystko nie wyglądało tak, jak oni sobie wyobrażali. A spodziewali się Mesjasza bardziej jako przywódcy takiego religijno-polityczno-militarno-społecznego. Kogoś, kto po prostu wyzwoli ich z okupacji Rzymu. A nie nauczyciela, który nawołuje do przemiany swojego myślenia, do przemiany swojego życia i do nauczyciela, który brata się z grzesznikami. Ludzie byli przekonani, że gdy przyjdzie Mesjasz, to pociągnie za sobą lud. To ludzie będą się do niego gromadzić, będą chcieli za nim iść. A tymczasem, gdy właśnie patrzymy na Pana Jezusa, to wokół Niego jest jedynie garstka uczniów. Przywódcy religijni się od Niego odwrócili i sam Jan Chrzciciel, jak czytamy w Mateusza w 11 rozdziale, chciał być pewny, przysyła swoich uczniów i pyta, czy rzeczywiście Ty jesteś tym, który miał przyjść. Jego Uczniowie również mają wątpliwości i do końca nie rozumieją tego wszystkiego, co się dzieje. Zresztą jak czytamy Ewangelię chociażby Marka, to widzimy to, że ciągle oni czegoś tam nie rozumieją. A kulminacją tego niezrozumienia jest wydarzenie, które zostało opisane między innymi właśnie w końcówce trzeciego rozdziału Ewangelii Marka, gdy do Pana Jezusa przychodzi Jego rodzina. Przychodzi Jego rodzina, ponieważ są przekonani, że On zwariował. Przychodzą i chcą Go wziąć ze sobą, bo mówią, że odszedł od zmysłów. I w odpowiedzi Pan Jezus wskazuje właśnie na swoich uczniów jako na taką duchową rodzinę, by pokazać, jaką wartość dla Niego mają ci, którzy Go naśladują. I po tych wszystkich wydarzeniach właśnie następuje pewien taki zwrot w służbie Pana Jezusa, który zaczyna nauczać ludzi tylko i wyłącznie w podobieństwach, w przykładach i w przypowieściach. To jest generalnie to samo słowo. I niemniej jednak ludzie i tak cały czas się do Niego garną, ponieważ mają Go za niesamowitego cudotwórcę. Niektórzy przychodzą właśnie do Niego ze względu na jakąś rozrywkę, chcą zobaczyć jakieś cuda, niektórzy chcą, nie wiem, najeść się, bo Pan Jezus również rozmnażał jedzenie. Inni chcieli po prostu zobaczyć Go, bo słyszeli dużo o Nim i chcieli zobaczyć, kim On jest. Na przykład przywódcy religijni chodzili za Nim, bo chcieli Go zgładzić czy przyłapać na jakimś błędzie i zdyskredytować Go w oczach ludzi. Ale oprócz tej niewielkiej grupy ludzi, tak naprawdę nikt nie szukał tej duchowej prawdy, którą On głosił. Nikt nie szukał tej duchowej prawdy, którą On głosił. I właśnie taki jest kontekst i bardzo ważne, byśmy patrzyli właśnie na tą dzisiejszą historię przez pryzmat tego kontekstu i tego kontrastu, który się wyłania z tego wszystkiego, o czym mówiliśmy. Bo widzimy dwie grupy ludzi, którzy są do siebie w pewnej opozycji. Mamy tych, którzy idą za Panem Jezusem i chcą być Jego uczniami i mamy tych, którzy się Mu sprzeciwiają. Są to przywódcy religijni, którzy również do tego namawiają ludzi. I tym właśnie punktem zwrotnym, o którym wcześniej wspomniałem, jest właśnie ta dzisiejsza historia, gdzie ponownie spotykamy Pana Jezusa nad jeziorem i właśnie z powodu tego wielkiego tłumu wsiada On do łodzi i naucza ludzi, używając przypowieści. Naucza różnych rzeczy, używając przypowieści. I zaczyna od pewnej przypowieści o człowieku, który obsiewa pole. Obsiewa pole i gdy sieje to, gdy sieje ziarno na to pole, te ziarna padają na różną glebę. Ale o co w tym wszystkim chodzi? O czym tak naprawdę jest ta przypowieść i jakie to znaczenie ma dla nas, dla naszego życia? I nauczanie w formie przypowieści generalnie nie jest nową rzeczą. Pan Jezus tego nie wymyślił. Właściwie było też to bardzo powszechną praktyką stosowaną już w Starym Testamencie, bo być może pamiętacie, gdy w drugiej księdze Samuela przychodzi do Dawida Natan i opowiada mu przypowieść o dwóch mężczyznach, o jednym, który ma bardzo dużo bydła, o drugim, który jest biedny, ma tylko jedną małą owieczkę i to było po tym, gdy Dawid zgrzeszył z Batszebą. I mówi mu po to, żeby wykazać mu jego grzech. Była to powszechna forma nauczania i dosłownie to słowo przypowieść czy podobieństwo oznaczało postawić jedną rzecz obok drugiej, aby ją porównać do siebie i aby pokazać tą analogię, żeby pokazać, o co w tym chodzi. I zwykle właśnie tak to rozumiemy. Zwykle właśnie tak pojmujemy przypowieść. Gdy mówimy w kontekście nauczania Pana Jezusa, to wydaje nam się, że Pan Jezus używał tych historii takiego właśnie z codziennego życia, bo On używał kontekstu tego czasu, w którym był i żył, by pomóc zrozumieć ludziom pewną konkretną duchową prawdę. Ale gdy czytamy Ewangelię, to ja mam wrażenie, że nie taki był cel tych przypowieści. Bo spójrzmy proszę na wersety 3-9. Jest to prosta życiowa historia, którą każdy z tych słuchaczy, będąc nad tym jeziorem w tamtym momencie, zrozumiał bez najmniejszego problemu, ponieważ to był ich powszedni chleb. Oni się tym zajmowali na co dzień. To była właśnie ich rzeczywistość. To wyobraźcie sobie, że ja bym wam opowiedział właśnie jakąś taką historię, która jest zakorzeniona w naszej rzeczywistości. Na przykład powiedziałbym wam tak. Był pewien człowiek, który miał firmę remontową i był malarzem. I pewnego dnia wychodzi do pracy i w tej pracy miał pomalować 4 pokoje. Pierwszy pokój pomalował małym pędzelkiem. Drugi pokój pomalował, biorąc wiadro farby i wylewając ją na ścianę. Trzeci pokój pomalował gąbką. A czwarty pokój pomalował wałkiem. Tylko że gdy zanurzył ten wałek w farbie, to zanurzył go tylko raz i wystarczyło to do tego, żeby pomalować cały pokój. Prosta historia zakorzeniona w naszej rzeczywistości, prawda? I na tym koniec. Ja idę do domu i wyobraźcie sobie, że tłumaczę tę historię dopiero Oli w domu. I generalnie wy rozumiecie to, co ja do was mówię, tak? Bo wiecie, kim jest malarz, wiecie, czym jest firma, wiecie, czym jest pokój, wiecie, jak się generalnie maluje. Ale pojawia się tu pewien problem, a nawet dwa. Po pierwsze, pomimo tego, że zrozumieliście tę historię, którą przed chwilą opowiedziałem, nie mielibyście totalnie pojęcia, co ja chciałem wam przekazać przez tę historię. I jaką prawdę zobrazować, ponieważ w ogóle nie wspomniałem o niej, czy nie wytłumaczyłem jej w żaden sposób. I nie była to przypowieść, a raczej zagadka. Bo zobaczcie, jeżeli nie ma wyjaśnienia przypowieści, to jest to zagadka. I moglibyście się domyślać, o co chodzi, moglibyście zgadywać, ale nie wiedzielibyście, co ja mam na myśli. Po drugie, gdybym mówił poważnie, to doskonale byście wiedzieli, co z tą historią jest nie tak. Bo przecież nie da się dobrze pomalować pokoju małym pędzelkiem. Bo przecież dobrze wiemy, że pokoju czy ścian nie maluje się w ten sposób, że bierzemy wiadro farby i wylewamy ją na ścianę. Gąbką również nie zrobilibyśmy tego dobrze. Inaczej trochę jest z wałkiem, bo on służy do tego, żeby malować ściany. Ale równie dobrze wiedzielibyśmy, że żadna farba nie jest tak wydajna, żeby raz zanurzyć ten wałek w niej i pomalować cały pokój. I dokładnie analogicznie to samo się dzieje dzisiaj w naszej historii. Po pierwsze, Pan Jezus nie mówi tym ludziom, do czego przyrównuje tę historię. Po drugie, to było żydowskie takie społeczeństwo agrarne. Oni funkcjonowali tym, oni byli rolnikami. Dla nich sianie było takim chlebem powszednim. Doskonale wiedzieli, co z tą historią jest nie tak. Ponieważ gdy Pan Jezus zaczął mówić, to oni sobie pomyśleli, nikt nie siałby w ten sposób. Nikt nie wyrzucałby ziarna w taki rozrzutny sposób, ponieważ Miszna, czyli taki zbiór żydowskich norm postępowania, mówiła, gdzie siać, w jaki sposób siać, jak te ziarna oddzielać i generalnie to było takie poukładane. Ale nie tylko Miszna, bo również w Starym Testamencie, chociażby w Jeremiasza w 4 rozdziale, w 3 wersecie, możemy znaleźć informację o tym, w jaki sposób siać. I dodatkowo żaden ze zbiorów nie dałby takiego zwrotu. To były te szokujące informacje w tej historii, którą opowiadał Pan Jezus. Oni doskonale by wiedzieli, że zaraz, coś tutaj nie gra. Żaden siewca nie siałby w taki rozrzutny, marnotrawny sposób. Bo zobaczcie, były 4 gleby i 75% tego ziarna poszło na zmarnowanie. No właśnie, i pomimo, że ludzie rozumieją to, co Pan Jezus do nich mówi, to nie rozumieją znaczenia tej historii. I gdy dalej patrzymy w tekst, to widzimy, że uczniowie również tego nie rozumieją. Przychodzą do Pana Jezusa i pytają Go o znaczenie tego. I mało tego, w paralelnym fragmencie w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale widzimy. Przychodzą i pytają Pana Jezusa również, dlaczego nauczasz ich w przypowieściach? Dlaczego nauczasz ich właśnie mówiąc w ten sposób? I Pan Jezus, odpowiadając im, wypowiada słowa, które są kluczem do zrozumienia całości tej historii, tej całej sytuacji. Następnie tłumaczy im, co ta przypowieść, co ta historia oznacza. I zobaczcie. O, jest? Jest, tak. Mówi im tak. Wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tym natomiast ludziom spoza waszego kręgu na wszystko podaje się przykład czy przypowieść, aby patrząc widzieli, lecz nie zobaczyli i słuchając słyszeli, lecz nie kojarzyli, żeby się czasem nie nawrócili i nie dostąpili czy nie doznali przebaczenia. I w Nowym Testamencie jest 60 przypowieści, z czego większość ludzie nie rozumieli. Gdy tak na szybko, to ja potrafię sobie przypomnieć tylko jedną, którą ludzie zrozumieli. To byli faryzeusze w 12 rozdziale Ewangelii Marka, gdy Pan Jezus opowiada im przypowieść o dzierżawcach w winnicy. Dlaczego oni to zrozumieli? Dlatego, że Pan Jezus użył tej przypowieści w kontekście tego, co oni chcieli zrobić. Oni doskonale wiedzieli, że On mówi o nich. Pozostałe jednak, gdy sobie patrzymy na chociażby Ewangelię Marka, Pan Jezus wyjaśnia jedynie swoim najbliższym uczniom. I przypowieści nie mają celu pomóc w zrozumieniu jakiejś prawdy, przynajmniej nie wszystkie, ale w większości mają za zadanie ukryć prawdę przed tymi, którzy go odrzucili. Ukryć prawdę przed faryzeuszami, przed tym ludem, który powiedział, nie, to nie jest Mesjasz. Te wszystkie cuda, przecież on to robi mocą demona, tak mówią nam faryzeusze. Ale Pan Jezus właśnie w 12 wersecie cytuje fragment z Księgi Izajasza z 6 rozdziału, w którym to Pan Bóg wyraża swój sąd nad ludźmi. Pan Bóg wysyła proroka do ludu, pomimo tego, że doskonale wie, że oni go nie posłuchają. I to daje właśnie nam perspektywę, ten cytat Pana Jezusa daje nam perspektywę na to, co tu się w ogóle dzieje. I gdy Pan Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach, to nie jest to próba nauki, tak żeby oni to zrozumieli. Jest to po prostu wyraz sądu nad Izraelem. Dokładnie tak samo, jak było w Księdze Izajasza. I myślę, że też taką dobrą, ogólną zasadą interpretacji przypowieści jest to, że przeznaczona jest ona zwykle do przekazania jednej takiej centralnej prawdy. Dlatego wydaje mi się, że nie powinniśmy starać się szukać jakiegoś duchowego znaczenia w każdym takim drobnym szczególe tych historii, po prostu uznając je, że one stanowią tło dla przypowieści czy dla tej prawdy, która miała zostać objawiona w tej przypowieści. I w przeciwnym razie ta przypowieść przestała być przypowieścią, gdybyśmy zaczęli doszukiwać się jakichś konkretnych prawd w każdym szczególe i tak dalej, a stałaby się alegorią. A alegoria, czy taka, no generalnie zajmuje bardzo mało miejsca w Nowym Testamencie, a szukać ją w nauczaniu Pana Jezusa to ze świecą. Pan Jezus w ten sposób nie nauczał. No i często właśnie tę przypowieść, tę historię, to co dzisiaj rozważamy, to co dzisiaj przeczytaliśmy i na czym się skupiamy, interpretuje się właśnie tak, jaką taką zachętę do ewangelizacji, że my powinniśmy siać szeroko, tak jak ten siewca. Że my powinniśmy właśnie siać, że wszędzie, tam gdzie jesteśmy, powinniśmy siać szeroko i właściwie to jest prawda. W kontekście całego biblijnego objawienia jest to prawda. Lub też interpretuje się tę przypowieść w taki sposób, że patrzy się na tę glebę i zadaje się pytanie, droga siostro, drogi bracie, którą glebą jesteś? Którą glebą jesteś? Tylko, że problem polega na tym, że skupiając się na tych różnych szczegółach, trudno nam dostrzec, o co tak naprawdę chodziło Panu Jezusowi w tej przypowieści. Bo ta przypowieść jest taką typową kanapką Marka. I przepraszam was za to zdjęcie, mam nadzieję, że nie jesteście głodni. Kanapka Marka, czyli to jest taki zabieg stylistyczny polegający na tym, że na takiej konkretnej strukturze narracyjnej. I w tym zabiegu podaje się jedną historię, później przerywa się tą historię, jakąś inną historią i następnie wraca się do tej historii, rozumiecie? I ta środkowa historia właśnie nadaje sens całości. Ta środkowa historia nadaje całe rozumienie tego wszystkiego, o czym czytamy. I tutaj sobie możecie zobaczyć, że ta pierwsza historia, czyli przypowieść o siewcy 4:1-9, później rozmowa z uczniami 10:12 i później wytłumaczenie przypowieści o siewcy. No i tak jak w normalnej kanapce najważniejsze jest nie chleb, który jest na zewnątrz, ale to, co jest w środku, prawda? Ponieważ to on nadaje smak. No i generalnie z tą kanapką Marka jest tak, że bardzo często to spotykamy u Marka. Więc jeżeli będziecie ją czytać, to bądźcie uważni, bo to właśnie chodzi o tą środkową historię. I Pan Jezus podaje nam w tej przypowieści pewien opis takiej duchowej rzeczywistości w kontekście odpowiedzi na głoszone słowo, na przesłanie Ewangelii lub na odbiór samej osoby Pana Jezusa. I podaje to w swojej takiej wszechwiedzy jako obiektywną diagnozę duchowego stanu serca człowieka. Natomiast z naszej perspektywy sprawa jest nieco bardziej dynamiczna i bardziej subiektywna. Nie ma żadnej możliwości, byśmy my, patrząc na innego człowieka, czy patrząc nawet na siebie, mogli stwierdzić obiektywnie i tak definitywnie, że taką glebą jestem, że takim jestem właśnie człowiekiem. Bo doskonale znamy przykład ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia absolutnie odrzucali Ewangelię, a w tym momencie są ludźmi zaangażowanymi i służą Panu Bogu całym sercem. My nie jesteśmy w stanie tego absolutnie stwierdzić. Ale Pan Jezus w swojej wszechwiedzy absolutnie ma do tego prawo. I myślę, że rozumiecie, co ja mam na myśli. I Pan Jezus mówi o czterech rodzajach gleb, które są obrazem właśnie ludzkiego serca, ale koniec końców sprowadza tę przypowieść właśnie w tym środkowym fragmencie tylko do dwóch rodzajów. Bo zobaczcie, mówi wy i oni. Ci, którzy wydają owoc i ci, którzy tego owocu nie wydają. Więc to, na co powinniśmy zwrócić uwagę, to co sprawia te różnice. Co sprawia różnicę, że jedni wydają owoc, a drudzy go nie wydają. Bo generalnie z tych czterech gleb to tylko jedna, albo właściwie trzy gleby wydawały owoc. Bo trzy gleby odrzucały przesłanie Pana Jezusa, ale jedna wydała owoc stokrotny, 60-krotny i trzykrotny. 30-krotny, przepraszam. Więc oni i wy, ci, którzy wydają owoc i ci, którzy go nie wydają. Więc na to powinniśmy zwrócić uwagę i myślę, że ta przypowieść w tym kontekście właśnie ujawnia nam co najmniej trzy kluczowe myśli, na których powinniśmy się skupić. I po pierwsze, mam tu. To, co czyni różnicę, to, że Pan Jezus wybrał tych uczniów. I to, jak czytamy, im zostały powierzone tajemnice Królestwa Bożego. To im zostały powierzone tajemnice Królestwa Bożego. I dlaczego uczniowie uwierzyli w Pana Jezusa, podczas gdy ogromny tłum ludzi, podczas gdy przywódcy religijni go odrzucili? Dlaczego? Dlaczego jest tak, że my, patrząc na Pana Jezusa, widzimy miłość, widzimy łaskę, widzimy zbawienie, widzimy oczyszczenie od naszych grzechów, a ludzie dookoła nas widzą głupotę, średniowiecze i zaślepienie? Dlaczego tak jest? Jaka jest ta różnica? To dlatego, że jesteśmy jacyś mądrzejsi? Dlatego, że jesteśmy jacyś bardziej inteligentni? Jacyś szczególni? Fantastyczni? Jacyś dobrzy? Nie, absolutnie tak nie jest. Absolutnie tak nie jest i jedynym powodem, dla którego widzimy to, jest Boża łaska. Niezasłużona w żaden sposób Boża łaska. Bo proces upamiętania, czy proces nawrócenia w żadnym stopniu nie zależy od nas. W żadnym stopniu to, że my się nawracamy, nie zależy od nas. I jak widzimy w tej przypowieści, ludzie odrzucają Pana Boga z różnych powodów. Pan Jezus podał akurat trzy, ale myślę, że moglibyśmy wymyślić tych powodów o wiele więcej. Ale gdyby nie Boża łaska, gdyby nie Boże zmiłowanie, to wszyscy byśmy Go odrzucili. Po drugie, prawdziwe owoce w naszym życiu, czy to właśnie upamiętanie, czy w ogóle wzrost duchowy, czy w tym, jak się rozwijamy w swojej relacji z Panem Bogiem, nie są absolutnie wynikiem żadnych naszych zabiegów, ale są one wynikiem Bożej mocy, która jest w ziarnie. Wszystkie zmiany są wynikiem Bożej mocy, która jest w ziarnie. I zarówno Ewangelia, jak i taka religijność, czy jakaś religia dają zmianę w życiu człowieka. Z tym, że religia daje taką zewnętrzną zmianę. Taką zmianę moimi wysiłkami. Ja to zrobię. Mi się uda. Zmienię swoje życie. Pozbędę się tego. Będę dobrym człowiekiem. A Ewangelia przemienia serce człowieka w sposób jego myślenia, w sposób całego jego życia. Zmieniają się priorytety, zmienia się nastawienie. Gdy człowiek się nawraca i idąc w jedną stronę, gdy spotyka kogoś, kto rzuci mu to ziarno i to ziarno zaczyna w nim wykonywać jakąś pracę, to on już nie chce tego robić. Jego życie zmienia się absolutnie, idzie w drugą stronę. To jest to, jak działa Ewangelia. To jest ta Boża moc. I możesz zbudować albo wyrzeźbić pomnik drzewa, ale to nigdy nie będzie prawdziwe drzewo. Możesz ustawić sobie pocięte klocki takie, dokleić kilka gałęzi, powiesić jakieś liście, jakieś jabłka powiesić tam, ale to nie będą prawdziwe owoce. To nie będzie żadnego życia w tym drzewie. Ale jeżeli zasadzisz, nie wiem, ziarenko albo jakiś kasztan, żołądź, cokolwiek w dobrej glebie i nic nie zrobisz i ono samo da drzewo, które będzie potężne, będzie miało życie, wyda owoce i tak dalej. Myślę, że rozumiemy to. I po trzecie, Ewangelia nie jest czymś, co dokona zmiany w twoim życiu bez twojego wkładu. Tak automatycznie, po prostu. Nie jest bynajmniej, Kościół bynajmniej nie jest jakąś fabryką takich religijnych robotów, że siedzisz sobie po prostu na krzesełku i mówisz, Panie Boże, dobra, teraz zmieniaj moje życie. Pach, i już się dzieje. To w żaden sposób tak nie funkcjonuje. Ale zobaczcie, o czym ciągle w tej przypowieści mówi Pan Jezus. I mówi tak, posłuchajcie uważnie. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy moje słowa. O glebach mówi, że usłyszeli. O glebach mówi, usłyszeli, ale byli nie stali i poszli w długą. Usłyszeli, ale coś zagłusza to słowo, które gdzieś tam jest rzucone. Mówi w końcu i słuchają i są mu posłuszni. I ta niezwykła moc, która daje owoce, ta niezwykła moc, która daje zmianę, prawdziwą zmianę w naszym życiu, bierze się ze słuchania, z myślenia, z rozważania, z zrozumienia i stosowania Słowa Bożego w naszym życiu. Właśnie przypowieść ta mówi nam o czterech glebach i o tym, że na wszystkich z nich pada dokładnie to samo ziarno. To nie jest tak, że tam wydało dobry owoc, bo to było jakieś inne ziarno. Zobaczcie, Pan Jezus ukrywa w przypowieściach pewne prawdy, ale tak naprawdę szeroko sieje do wszystkich ludzi. Każdy ma możliwość się nawrócić. Wcześniej opowiadał o Ewangelii, wcześniej opowiadał o Królestwie Bożym jawnie, normalnie. Chodził po synagogach, nauczał. Oni w każdym momencie mieli okazję się nawrócić. Wszystkim siał to samo słowo. Ale nie wszyscy mają serce skłonne do słuchania. Nie wszyscy mają serce skłonne do tego, żeby słuchać Bożego Słowa. I możemy przychodzić do kościoła, na nabożeństwa od wielu lat. Możemy chodzić na grupy biblijne, tematyczne. Możemy nawet sami czytać to słowo. Ale jeżeli nie słuchamy, jeżeli nasze serce nie jest nastawione na słuchanie, to w naszym życiu nie będzie absolutnie prawdziwej zmiany. Będziemy zmagać się ze swoimi problemami, bo sami będziemy próbować się zmienić. A jedynie głębokie zmiany jest w stanie dokonać ta moc Boża, która jest ukryta w Bożym Słowie. I prawdy duchowe nie są jakimiś instrukcjami, które musimy opanować. Prawdy właśnie duchowe są mocą Bożą. Jeżeli będziemy ich prawdziwie słuchać i rozumieć, to Pan Bóg użyje ich, żeby wydać owoc. I odnosi się to nie tylko do takiej początkowej wiary, czy do momentu, w którym rodzi się wiara w sercu człowieka, ale także do całego późniejszego życia z Panem Bogiem. Całe życie chrześcijanina polega na tym, byśmy poznawali to słowo, słuchali i byli otwarci na jego działanie. I zamiast właśnie zastanawiać się nad tym, jaką glebą jesteśmy i co zrobić, by być lepszą glebą, to zacznijmy prawdziwie słuchać Słowa Bożego. I niech ono jest w naszym sercu, niech ono będzie ciągle z nami. Poznawajmy je, słuchajmy, czytajmy, myślmy o nim na co dzień i starajmy się je zrozumieć i przede wszystkim zastosować. Ale badajmy też swoje serca właśnie, czy nie ma czegoś, co przylgnęło do nas, co pochłania nasze myśli, co pochłania nasz czas, coś, co zagłusza to słowo i coś, co zadusza te owoce, które moglibyśmy wydać. Czy nie ma czegoś, co sprawia, że nie chcemy słuchać? I myślę, że to jest niesamowita historia, którą po raz kolejny opowiada Pan Jezus. Znaczy się, że kolejna niesamowita historia, którą opowiada Pan Jezus. I zdaję sobie sprawę też, że to jest bardzo głęboka historia i dziś nie wyczerpaliśmy całego tematu. Dziś poruszyliśmy pewną taką podstawową rzecz. Ale myślę, że jest jakaś taka zachęta też i ostrzeżenie dla nas w tej przypowieści, byśmy nie podchodzili do słowa, do tego wszystkiego, co już słyszeliśmy na zasadzie takie, dobra, czego ja nowego mogę się dowiedzieć? I trwali w naszym życiu, które ciągle jest w tym samym miejscu. Kto ma uszy, aby słuchać, niech rozważy słowa Pana Jezusa właśnie z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału. I powiem wam jeszcze, że ta przypowieść jest bardzo chrystocentryczna, bo cały myk generalnie tej przypowieści jest taki, że Pan Jezus, mówiąc tę przypowieść, sam był siewcą. W tym momencie, mówiąc tę przypowieść, sam był siewcą. Następnie Pan Jezus przyniósł nam również życie, w życie wieczne, w tym, że umarł. W tym, że stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, żebyśmy my mogli żyć. Jeżeli ziarno pada na ziemię, to ono musi obumrzeć, żeby wydać jakiś konkretny owoc. I Pan Jezus również w swojej śmierci na krzyżu zyskał dla nas, czy zrobił wszystko, żebyśmy my mogli żyć owocnym życiem. Żebyśmy mogli wydawać owoc, żebyśmy mogli podobać się Jemu. I to nie z nas, ale właśnie jest to zasługa Pana Jezusa. Dlatego pamiętając o tym wszystkim, o czym właśnie mówiliśmy, przyjdźmy do Pana Boga w modlitwie. Właśnie pełni wdzięczności za to, co zrobił dla nas, pełni wdzięczności, że gdy my nie byliśmy w stanie nic zrobić z naszym grzechem, On poświęcił swoje życie, byśmy mogli żyć. I że ta ofiara przynosi również nam pocieszenie w postaci Ducha Świętego i takiego życia, które dąży do uświęcenia. I to będzie trwało przez całe życie. Także powstańmy i zapraszam nas do modlitwy.